Rozdział 8. Forpoczty w odwiecznym Boże. Zwycięski pochód, baraki, własny dom, działki, koszta, warunki higieniczne, zasiewy, z dymem pożarów, polskie nabożeństwo, polska pieśń. W Orle Białym chłop polski daje świadectwo swych zdolności kolonizatorskich. Bez lęku poszedł w Bór Dziewiczy jako konkwistador, zdobywca i tam, gdzie niegdyś grasował dziki Indianin, kędy pomruk jaguarów straszył przybysza, on osiadł na stałe. Coraz dalej wrębuje się w las tropikalny. Od rana do wieczora grzmią topory i siekiery. Poświstują fojsy i fakony. Na szerokich porębach wzdłuż rzek Rio Pancas, Rio Claro, Rio José błyskają chciwie jego oczy. Z okrutną w puszczę lud rzucił się mocą. Ciąć one bory stojące z prawieka. Tylko te serca, te ręce dygocą, tylko ta dusza w siekierę ucieka. Huczą topory dniem, huczą i nocą. Nie patrzy słońca i świtu nie czeka. Ta przesilona praca, co się zdało, w pień do korzenia puszcz zwali tę całą. I walą się odwieczne cedry, imbuje, żakarandy, mahonie. Nic nie zdała się oprzeć jego naporowi. I kędy przejdzie jego noga, wyrastają krzewy mandioki, szumią zielone łany trzciny cukrowej i kukurydzy. Ciągle nowe przybywają transporty. Nowo przybyłych kolonistów umieszcza się w obszernych barakach. Są one schludne i dość obszerne. Podzielone są na trzy sale, z których dwie służą jako sypialnie, a jedna jako jadalnia. W tej ostatniej urządziłem na razie kapliczkę, gdzie rano odprawia się mszę świętą, a wieczorem nabożeństwo. Tu się też zbierają dzieci na naukę. Pobyt w barakach trwa tak długo, dopóki kolonista nie pobuduje sobie domku na własnej działce. Domek ten na początek jest zazwyczaj bardzo skromny. Kilka pniaków palmowych wbitych w ziemię, na nich dach pokryty liśćmi palmy butii. Ławki z drzewa żakarandy, łóżko splecionych włókien żikityby, rozłożonych na czterech kołkach. Kociołek zawieszony na drucie, a pod nim ognisko. Oto i kuchnia samorodna. Później jednak kolonista buduje sobie dom startych desek. Na przedzie umieszcza werandę, zakłada ogródek. Domy Konstantego Samsela z Małego Łęcka czy Michała Sanka z Kresów lub Bolesława Ruszczyckiego ze Stanisławowa śmiało mogłyby stanąć w jakimś miasteczku i nikt by zapewne się nimi nie gorszył. Zaraz po przybyciu na osiedle kolonista otrzymuje działkę. Wybiera ją sobie sam, zwykle wśród znajomych z kraju lub podróży, aby wzajemnie sobie pomagać. Po załatwionym przydziale działki i wręczeniu prowizorycznego tytułu własności kolonista otrzymuje plan działki i opis jej granic, sporządzony przez rządowego miernika. Działki wynoszą po 25 hektarów. Większe rodziny otrzymują dwie działki. Jedna działka kosztuje gotówką 3325 zł, na raty 4000 zł. Przy kupnie działki na kredyt należność spłaca się w ciągu 6 lat, przy czym pierwsza rata musi być wpłacona w początkach 4. roku pobytu na kolonii. Do tych cen dochodzą jeszcze koszta przejazdu. Cena karty okrętowej dla osoby dorosłej wynosi 950 zł, dla dzieci do 10 lat połowę, a do 5 czwartą część pełnej sumy. W cenie tej opłacony jest przejazd od stacji kolejowej w miejscu zamieszkania w Polsce do portu w Brazylii oraz utrzymanie w drodze i na postojach. Przejazd z portu brazylijskiego do kolonii opłaca rząd tutejszy. Obecnie warunki przyjmowania rodzin osadniczych na kolonie zostały złagodzone, gdyż przejazd obniżono. Karta okrętowa kosztuje dla kolonistów 667 zł od osoby powyżej lat 10. Zadatek na 25-hektarową działkę ziemi wynosi obecnie 500 zł. Poza tym na koszta utrzymania podczas pierwszych miesięcy pobytu na kolonii rodzina winna posiadać 350 zł. Do czasu pierwszych zbiorów z własnej działki towarzystwo kolonizacyjne zabezpiecza rodzinie wyżywienie. Dostarcza jej na kredyt produktów spożywczych oraz niezbędnych artykułów gospodarczych. Nad zdrowiem naszych pionierów czuwa tu pan doktor Biernacki z Lublina. Młody to jeszcze, ale dzielny, bardzo lekarz. Wolne chwile spędza przy mikroskopie, badając zarazki chorób tropikalnych. Chwil tych jednak ma niedużo. Z dalekich bowiem stron, nieraz 100-150 kilometrów, zjeżdżają się kaboklos, ludzie leśni, prosząc o poradę. Upały nie są tak dokuczliwe, jakby się wydawało. Obecnie temperatura dochodzi do 32 stopni Celsjusza w południe. Będzie jeszcze trochę cieplej, zwłaszcza w grudniu i styczniu. Mówią jednak, że w ubiegłym roku i w tym czasie nigdy nie było powyżej 38 stopni Celsjusza. Obecnie po działkach odbywają się zasiewy, oczywiście w sposób bardzo prymitywny. Chodzi się pomiędzy spalonymi pniami i rzuca wprost w popiół ziarna ryżu, kukurydzy czy fiżonu, czarnej fasoli. Z sadzeniem trzciny cukrowej, mandioki, drzewek kawowych, bananów i pomarańczy postępuje się w sposób podobny. Ciężka praca już minęła. Było to niszczenie lasu pod uprawę. Deribada, cięcie lasu, kosztowało naszych dużo potu i wysiłku. Mimo to niektórzy wyrąbali 3 do 5 hektarów. Po deribadzie nastąpił odpoczynek. Czekali, aż gałęzie, krzewy i pniaki uschną. Potem puścili ogień. Paliło się przez dni kilka. Ogromne chmury dymu buchnęły w przestworza. Zwierz dziki uciekł w głąb lasów, a co nie uszło, zginęło w płomieniach lub udusiło się w dymie. Paliło się wszystko dokoła. Paliły się drzewa, co u nas idą na wagę złota. Z drzew żelaznych czy machoniowych zostały tylko osmolone pnie. Ostatni Mohikanie minionej chwały. Żałośnie wyciągają spalone konary i żalą się niebu. Trudno. Sentyment ustępuje szarej rzeczywistości. Tu zresztą wszędzie człowiek walczy z przyrodą, a ona z nim, mszcząc się na każdym kroku. On jednak zawsze zwycięsko wychodzi z tych zapasów. Koloniści czują się tu rozmaicie. Najwięcej ich trawi tęsknota. Tęsknią za tymi, co pozostali w kraju. Wiedzą, w którym kierunku leży Polska, więc myśli swe niby sokoły wysyłają w te strony. Największą ich pociechą jest polska pieśń. Śpiewają w domu, przy ognisku zbierają się z połem na pogawędkę i wspólną pieśń. A pieśń ta polska płynie w roziskrzony otok nieba tam, kędy krzyż gwiezdny błyszczy na południowej stronie. A kiedy zamilkną znużeni, las za nich śpiewa. Rozbrzmiewa przedśmiertelną skargą lub głosami tęsknoty. Przeciągłe grobowe wycie graszajnów przerywa gniewne porykiwanie pumy, a wtóruje im wrzask olbrzymich puchaczy, co trzepocąc tajemniczo skrzydłami, zawodzą żałośnie. Po czym i las ucisza się. Nastaje głuche milczenie. Tak to w Orle Białym polskie forpoczty pędzą swe dni.